Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa w imieniu wydawnictwa akademickiego Sedno. Dziś spotykamy się z autorką książki Niechciana debata, spór o książki Jana Tomasza Grossa. Nie będę przedstawiał pozostałych panelistów, bo uczyni to pan dr Adam Leszczyński. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli na spotkanie, niezrażeni jakimiś drobnymi pogodowymi incydentami, które mogły wystąpić po drodze. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy miło i ciekawie czas i oddaję głos panu redaktorowi.
Dzień dobry Państwu. Mam wielką przyjemność poprowadzić tę debatę, także dlatego, że czuję się w jakimś sensie przedmiotem, to znaczy obiektem opisywanym w tej książce, ponieważ pracowałem w Gazecie Wyborczej w roku 2000 jako dziennikarz, bo jeszcze zanim awansowano mnie na publicystę i obserwowałem, nie brałem w tym udziału, ale obserwowałem, jak debata na temat książki Grossa wyglądała ze strony wewnątrzredakcyjnej. I doskonale to pamiętam i było to jedno z najbardziej poruszających doświadczeń też w mojej... Czy słychać mnie bez mikrofonu? Było też to jedno z najbardziej poruszających doświadczeń w moim życiu zawodowym. I może jeszcze o tym zdążę przy okazji parę słów powiedzieć. Witam serdecznie, z nami jest autorka książki Niechciana debata, spór o książki Jana Tomasza Grossa, pani dr Magdalena Nowicka-Franczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo serdecznie witamy oraz tak, książka absolutnie zasługuje na oklaski. Oraz dwóch dyskutantów, profesor Marcin Zaręba z Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Historycznego oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz dr Piotr Forecki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Obaj dyskutanci zajmują się również tematyką żydowską i tematyką, powiedziałbym, postrzegania Holokaustu w Polsce, prawda, czy percepcji, mogę to tak ująć. I teraz to, ja chciałbym, żeby nasze spotkanie wyglądało następująco, znaczy najpierw zadam jedno dość, właściwie dwa ogólne pytania naszym dyskutantom, zaczynając od autorki naturalnie, A potem pewnie poproszę Państwa o zadawanie pytań albo ewentualnie jeszcze będziemy dalej dyskutować, ponieważ podejrzewam, że wyłonią się jakieś dodatkowe interesujące wątki. I moje pytanie brzmi, pierwsze z dwóch, czy ta debata wywołana książką o Grossa Jedwabnym została w Polsce zinternalizowana i w jaki sposób? To znaczy, czy ona zmieniła postrzeganie tego, jak Polacy są po własnej przeszłości, czy zmieniła postrzeganie własnej grupy etnicznej. I tutaj mamy badania na przykład Michała Bilewicza, który napisał na ten temat książkę i robił, który twierdzi, że ona w pewnym sensie zadziałała. I że zadziałała podwójnie, to znaczy, że z jednej strony część polskiej opinii publicznej, która była bardziej samokrytyczna, przyjęła to jako rodzaj prawdy o przeszłości, koniecznej prawdy o przeszłości, z którą się trzeba zmierzyć i za którą trzeba być może przeprosić, a część polskiej opinii odrzuciła ją. Po prostu albo odrzuciła samego autora, albo odrzuciła jego poglądy, albo wyparła to w ogóle ze swojej świadomości. Są różne, Bilewicz w swoich badaniach opisuje różne strategie, powiedziałbym, radzenia sobie z dysonansem poznawczym wywołanym książkami Grossa. Więc to pierwsze moje pytanie brzmi, czy jakie jest wasze zdanie? Czy to działało, czy to nie zadziałało? Jakie zmiany, co w Polakach zmieniła ta książka? Tak? Czy te książki, bo mówimy tutaj o recepcji kolejnych książek Jana Tomasza Grossa. No a drugie oczywiście pytanie brzmi, czy paradoksalnie książki Grossa i cała dyskusja, którą wywołały, nie sprzyjały, mogę to chyba tutaj powiedzieć, no, wzrostowi nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych w Polsce, prawda? Takiemu nie wywołały reakcji skupienia się wokół wspólnoty narodowej, która była postrzegana jako zagrożona przez te przez te książki, przez to, co one odsłaniały nam z tą przeszłość, i czy paradoksalnie nie był to prezent dla rządzącej nami prawicy dzisiaj, który w jakimś sensie ugruntował jej drogę do władzy. Ja pamiętam na przykład pierwsze dyskusje o polityce historycznej z początku lat 2000, powiedzmy okolice 2004-2005 roku, i jedwabne było przez autorów, takich jak nieżyjący już dziś, zmarły tragicznie w Katasowie Smoleńskiej, Tomasz Merta, pokazywany jako no, przykład czegoś, co idzie za daleko, prawda? Jakiegoś odsłonięcia, które być może jest prawdziwe i wtedy należy to przeprosić, ale równocześnie wymaga jakiejś przeciwwagi, prawda? Wymaga podkreślenia polskiej, zaznaczenia, że jednak no, nie tylko, żeby zacytować w zasadzie jednego z ważnych dzisiejszych polityków, no my się nie tylko bijemy w piersi, ale mamy też szlachetne, prawda, szlachetne karty i polska polityka historyczna powinna o to dbać. A zatem drugie pytanie brzmi, no, czy ta fala dyskusji, i żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że ona była absolutnie potrzebna i niezbędna, czy ona paradoksalnie nie pomogła dojść do władzy ludziom, którzy dzisiaj nami rządzą. Okay. Bardzo proszę.
Dziękuję za pytanie, dziękuję Państwu za przybycie. Na pierwsze pytanie odpowiem dosyć krótko, na drugie może trochę dłużej. Krótko dlatego, że moje badania skupiały się na debacie publicznej, na dyskursie głównie medialnym, i tutaj nie robiłam badań recepcji, ani książek, ani debaty. Korzystałam z badań innych socjologów, ale jestem bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi tutaj o ten wpływ całej debaty, tutaj mam na myśli właściwie kilkanaście lat, kiedy ona się toczyła, na taką społeczną dystrybucję, oswojenie, przyjęcie tej wiedzy historycznej, którą przedstawia w swoich książkach Jan Tomasz Gross oraz inni historycy, później rozwijający, czy kontynuujący, czy poszerzający wątki trudnych relacji polsko-żydowskich. I wydaje mi się, że no tutaj wiele z tych blokad wywoła właśnie debata, jej kształt i sposób, w jaki ona się rozwinęła, i jej wszelkie ułomności. I taka dynamika, która stopniowo doprowadziła do tego, że głównym wątkiem debaty przestała być kwestia prawdy historycznej, przestała być kwestia nawet, powiedziałabym, winy lub niewinności, tylko ona stopniowo się coraz bardziej koncentrowała wokół autora kontrowersyjnych treści, wokół samego Jana Tomasza Grossa, przedstawianego bądź jako samozwańczy historyk, bądź jako socjolog, co funkcjonowało raczej jako inwektywa.
Obelga, prawda?
Obelga, tak. Bądź jako skandalista, prowokator, celebryta, bądź także jako konsekwentny, niewzruszony, no, ktoś, kto będzie... Tak, ale nie także pozytywna taka etykieta tego, kto przywraca pamięć w sposób bezkompromisowy, no także była narzędziem do koncentrowania debaty wokół niego, a nie wokół tych trudnych wydarzeń i ich moralnej oceny. No i też po części powtarzalność argumentów i ich schematyczność, wydaje mi się, że sprawiła, że tutaj do tych dwóch grup, które były wspomniane, czyli grupy przekonanych, którzy no uznali tutaj jakby potrzebę obrachunku, do grupy odrzucających potrzebę tego obrachunku i obrócających ich właściwie w taką diagnozę tego, że to polskość jest atakowana. Trzeba dać jeszcze trzecią grupę, najliczniejszą, czyli osób w ogóle niezainteresowanych tematyką polsko-żydowskiej przeszłości. Sądzę, że jest to grupa dominująca i zwłaszcza też, jeżeli chodzi o cechy demograficzne czy społeczne tej grupy, przede wszystkim osoby najmłodsze, młodzież, studenci, którzy po prostu nie są zainteresowani tymi tematami, mimo że one były tak szeroko obecne w mediach, także w internecie. No nawet spójrzmy tutaj, możemy nawet teraz spojrzeć wokół siebie, tak, po obecnych tutaj na tej sali bardzo się... I bardzo dobrze, ale też tutaj drobny kamyczek do tej mojej uwagi można nawet z składu naszego dzisiejszego spotkania tutaj dołożyć. No i jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, nie wydaje mi się, żebyśmy mogli takie proste przełożenie tutaj nakreślić między tymi mieliznami debaty a sukcesem politycznym PiS-u i takim sukcesem symbolicznym ruchu narodowego. Pamiętajmy też, jak długo trwała ta debata. Właściwie ona jest niedokończona. I że w międzyczasie mieliśmy pierwszy rząd PiS-u, mieliśmy zmianę władzy i kolejne tutaj turbulencje. No ale na pewno te wszelkie mielizny ułomności debaty obróciły się przeciwko niej. I ona powieliła szereg tych najgorszych mechanizmów debaty politycznej w pewnym momencie.
Okej, okay. To jest, myślę, że ma pani rację. Ja bym się jeszcze chciał dopytać o dwie sprawy. Po pierwsze, ja rzeczywiście zwracałem uwagę bardzo często na to, że Grossa nazywa się z pogardą socjologiem i zawsze zastanawiałem się jako właściciel dyplomu doktora historii, który gdzieś tam trzymam w domu w szufladzie, że właściwie na czym polega tutaj chwyt retoryczny? To znaczy, czy ludzie, którzy go używają, zakładają, że historyk dysponuje jakąś specjalnym rodzajem poznania, który jest niedostępny innym dziedzinom wiedzy? Widzę, że Marcin się uśmiecha jako historyk i socjolog, jak rozumiem, równocześnie. Czy w jakimś, coś, co nie powinno zaistnieć w tym świecie, jak rozumiem w ogóle. I więc to jest jedna kwestia, właśnie przypominanie nieustające Grossowi, że jest socjologiem, rozumiem, jest wypominaniem jego niekompetencji, tak? Na czym tu, albo też jak gdyby takim uznaniem, że w zasadzie historia jest czymś tak świętym, że tylko profesjonalny historyk powinien się nią zajmować, a wszyscy inni w zasadzie powinni na kolanach czytać te książki. A druga kwestia dotyczy mielizn tej debaty. I jak rozumiem, zwłaszcza mielizny, bo to miałeś na myśli, polegającej na przesunięciu jej przedmiotu z samej kwestii na osobę autora. I to jest z mojej perspektywy, ja to obserwowałem jako czytelnik tej publicystyki, w tym także publicystyki prawicowej. Z mojej perspektywy był to ewidentnie świadomy zabieg retoryczny, czy właściwie taki strategiczny, prawda, zabieg, żeby to pole dyskusji przesunąć i żeby mogło to posłużyć za, dawało to możliwość no, wypominania Grossowi, że a jest nie Polakiem, co się zresztą pojawia tutaj w twojej książce, przypominania Grossowi, że on jest, że ma jakąś podejrzaną, prawda, być może nie związaną w jakiś mroczny sposób z komunizmem przeszłość, prawda? I w zasadzie, jak obserwuję nawiązania do Grossa dzisiaj, te, które się pojawiają na bieżąco w mediach właśnie prawicowych, no to on już jest tak jakoś otorbiony, że w zasadzie go się nie traktuje poważnie. Oni piszą tak w zasadzie, a to Gross powiedział, to w zasadzie nie trzeba z tym już dyskutować w ogóle. Wiadomo, że jak to Gross powiedział albo coś napisał, to jest atak na Polskę i w zasadzie nie ma sensu nawet wchodzić w jakąś merytoryczną polemikę. A zatem jak to jest z socjologiem i co było tymi mieliznami debaty?
Jeżeli chodzi o nazywanie Grossa tylko socjologiem, no to jest taka jedna z to nie jest nic typowego dla tej debaty. Jedna, powiedziałabym, z najczęściej używanych takich strategii dyskredytacji. Dyskredytacja dziedzinowa, tak, że komuś się wypomina, że nie przynależy do tej dziedziny, o której aktualnie rozmawiamy, mimo że de facto nie rozmawiamy w związku z tym o przedmiocie, o tej dziedzinie, tylko rozmawiamy o osobach, aktorach. No i tutaj to zostało wykorzystane, ale wydaje mi się, że mogło zadziałać tak silnie i dość skutecznie rzeczywiście, z uwagi jednak na przywoływanie, wykorzystywanie, instrumentalizowanie jednak też tak etosu historii jako dyscypliny, jako tej, która służy odkrywaniu prawdy i przekazywaniu rzetelnej wiedzy o faktach, chociaż akurat fakty i kategoria prawdy no też wydaje mi się, że bardzo ucierpiały w trakcie tej debaty. Druga kwestia tutaj dotycząca mielizny związanej z koncentracją na samym grosie. Tutaj bym poczyniła taką uwagę, że wspomniałeś prawicowych, stronę prawicową. Jedną z mielizn tej debaty wydaje mi się też jest widzenie jej w takim binarnym układzie, że jest obóz progrosowy i antygrosowy, bardzo wyraźnie dzielone. Po części to oczywiście jest trafny opis tego, co się działo w tej debacie, ale wydaje mi się, że te strategie koncentrowania się na grosie i czynienia go jakąś figurą w tej debacie występowały po różnych stronach sporu, których było więcej niż dwa skrajne. I też zwróćmy uwagę na to, że odpowiadanie na redukowanie Grossa do albo socjologa, albo nie Polaka, albo po prostu Żyda, najczęściej odbywało się w taki sposób, żeby udowadniać jego kompetencje, jego warsztat i jego polskość, a nie wracać dyskusją na te tory.
Czyli jego obrońcy grali w tą samą grę, jednym słowem.
W pewnym sensie tak, w dużej mierze. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale z moich badań wynika, że była to dominująca odpowiedź.
Rozumiem, że oni dali sobie, w tym sensie obrońcy Grossa, dali sobie narzucić ramę, w której, tak. w której się ta dyskusja odbywała.
Tak, tak. I tutaj uważam, że i też wydaje mi się, że takim głównym jakby wnioskiem z mojej książki ma tytuł Niechciana debata i nie chodziło mi o podkreślenie, że jedna strona nie chciała tej debaty, czy nie była do niej przygotowana, ale właściwie szereg głównych uczestników, no brakowało pewnego języka mówienia. Mówienia o przeszłości, rozstrzygania o prawdzie czy o winie i wiele z tych strategii, choć one oczywiście miały różne realizacje, to miało podobny kształt.
Dziękuję bardzo. Marcin, bardzo proszę. I powiedziałbyś coś jeszcze o etosie historyka przy okazji.
Nie, o etosie nie chcę rozmawiać, bo rzeczywiście na początku ta dyskusja nie była tak spolityzowana, jak ty to nakreśliłeś. Przypomnę taką debatę, która odbyła się w Ichapanie, gdzie bardzo burzliwą, trwającą bodaj 3 godziny, gdzie szereg moich kolegów zarzucało Grossowi brak warsztatu. To właśnie, że jest socjologiem, nie historykiem. Dopiero później nabrało to takiego podziału silnie politycznego. Powiedzmy symbolicznie Gazeta Wyborcza i jej przeciwnicy, prawda? Dyskusja była, trzeba dodać, że była bardzo trudna. Przypomnijmy sobie nasze emocje, naszą wiedzę, nasze kompetencje w roku 2000. To nawet dla osób zainteresowanych problematyką żydowską był to szok. I to były jakieś też bóle związane z tym szokiem, prawda? Nieumiejętność odnalezienia się, znalezienia języka, opisania tego, No i wreszcie ta zasługa, no Gross jest pierwszy, prawda, a przecież profesor Strzembosz na przykład tyle pracował wokół Jedwabnego, relacji polsko-żydowsko-białoruskich na tych terenach, a w ogóle tego nie dostrzegł, prawda. W każdym razie w pewnym momencie pojawił się już epitet, grosizm. Zaczęto w ten sposób określać pisarstwo, zarzucać mu też eseistykę, tak, że on uprawia eseistykę, nie historię.
Pojawił się ten zarzut polega? Przepraszam, jeśli przerwę eseistyki, że to się po prostu dawało czytać w odróżnieniu od książek?
Właśnie, to jest śmieszny zarzut. Przytaczam go jako argument, jaki się pojawiał, prawda, ale nie podpisuję się rzecz jasna pod nim. Pojawił się też zarzut, że taka psychologizowanie, a mianowicie, że Gross się mści za 68, prawda, to w niektórych tekstach także się pojawiało, prawda, takie interpretacje tego, co się wydarzyło. Ale także to jest dyskusja czy debata o stanie polskiej historiografii gdzieś tam na początku XX wieku, XXI wieku, trochę niedojrzałej chyba, trochę no jakby nieprzemyślanej, takiej nie, właśnie takiej niedojrzałej w tym sensie, że brali w niej udział także młodzi adepci historii, którzy zrzucali się na Grossa z pazurami, tak jakby no nie nauczyli się akademickiej debaty o tym, jak pisać recenzje, jak rozmawiać o przeszłości, prawda? Ja tą niedojrzałość dostrzegałem. Wreszcie te ramy polityczne, o których mówiliśmy tu, czy mówiłeś, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja po prostu nie mogę napisać nic krytycznego wobec Grossa. Pamiętam, pisałem recenzję Złotych Żniw, i bałem się zarzutu, że zostanę uznany za relatywistę.
Która była dość krytyczna.
Tak, to była krytyczna, ale ja się naprawdę bałem napisać coś ostrzejszego w tej recenzji. No bo już to pole debaty zostało określone, prawda? I każdy, kto pisał, załóżmy, krytycznie, ale ale jednak z szacunkiem wobec Grossa, no mógł być łatwo zakwalifikowany do tej
rozumiem, że politycznej strony. Uruchomiły się mechanizmy debaty plemiennej i ty nie chciałeś, znaczy trudniej było pisać, krytykować Grossa, nie chcąc być przypisanym do tej strony debaty, która go krytykowała za wszystko w zasadzie.
Otóż to, przyznam się także, że jak się toczyła ta debata po kolejnych książkach Grossa, to jak spotykałem jakichś obcokrajowców, to tak się chwaliłem. Patrzcie, w Polsce toczy się debata na temat tej trudnej przyszłości, bo niekąd mogłem być dumny. Po przeczytaniu książki Magdy mam wrażenie, że nie mam być z czego dumny, że to, w jaki ona w sposób była toczona, to była po prostu nawalanka. Wstyd powiedzieć, także prowadzona przez historyków i także z tytułami.
Wracając do tego pytania, które postawiłem na samym początku, czy tobie się wydaje, że to jakoś zmieniło, miało polityczny wpływ, rezonans później? W sensie uruchomiło ludzi, którzy mówią w imieniu, prawda, no nie wiem, dobre imię narodu polskiego zostało skalane tymi rewelacjami i tak dalej.
Znaczy pytasz, czy sformułowanie, wstawanie z kolan,
No, właśnie.
Myślę, że tak, jak najbardziej. Ja pamiętam taką debatę w Krytyce Politycznej, był zresztą Jan Tomasz Gross, Aleksander Smolar, no cała sala pełna. I to było zaraz przed wyborami. I pamiętam reakcję Aleksandra Smolara, który zwykle jest chłodnym analitykiem rzeczywistości. Po raz pierwszy widziałem go autentycznie, no nie wiem, czy dobre to użyję słowa, ale wściekłego na Grossa. Przypomnę, że chodziło o tą wypowiedź Grossa, która ukazała się w Die Welt, o ile pamiętam, w związku z liczbą ofiar żydowskich i ile Polacy zabili Żydów czy wydali, a ilu Niemców. I miałem wrażenie, że ta wypowiedź, żeby użyję takiego sformułowania z marca 68, jest wodą na młyn właśnie tego wstawania z kolan. I wtedy to odbierałem tą wypowiedź Grossa także krytycznie. Może się mylę, może państwo będziecie mieli ją inną opinię, ale wtedy...
Krytycznie dlaczego? Bo była nieprawdziwa, bo później różne osoby ją powtarzały i to takie, które zajmują się sprawami żydowskimi, tak Jan Grabowski na przykład, całkiem, mam nadzieję, że go nie posądzam, nie pamiętam tego dokładnie, a wydaje mi się, że to on, tak? Czyli w tym sensie, jak gdyby matematycznie Gross miał rację, kiedy to powiedział, najprawdopodobniej.
Nie.
Okej, to zaraz...
Nie będziemy chyba rozwijać tego wątku, dotyczącego statystyki II wojny światowej,
chodzi o to,
prawda?
Że sama zasadność
natomiast
tego porównania
ten moment wydał mi się wówczas wyjątkowo niefortunny.
Bo był budzeniem demonów.
Bo był budzeniem demonów,
ich,
tak.
One sobie śpią i moje wtedy tak...
Nie, no, ale nie my, to znaczy ówczesna prawica, prawda? To było zaraz po tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o uchodźcach, co przynoszą zarazki, bakterie i inne choroby, prawda? I miałem wrażenie, że to jest właśnie, jak użyłem tego, woda na młyn takiej nacjonalistycznego języka, który ma pokazać, ale teraz to my pokażemy, jaka jest prawda, prawda? Także w odniesieniu do historii, że już stajemy w kolan i ta wina zostanie jakby uchylona i będziemy się chwalić naszymi osiągnięciami, nie wiem, ofiarami.
Zbudujemy tutaj pomnik sprawiedliwych na przykład przed muzeum. Dziękuję, bardzo proszę.
Dziękuję, bardzo też dziękuję państwu, że zechcieliście tutaj pojawić. Tutaj oczywiście jest bardzo wiele wątków, ja postaram się jednak trzymać tych pytań, które padły, może tylko z takim tytułem do powiedzenia czegoś do tej strategii unieważniania treści książek Grossa takimi etykietami, jak że właśnie on jest socjologiem, że nie jest historykiem, co pojawiało się oczywiście najczęściej. A to jest oczywiście bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to była strategia faktycznie stosowana przez bardzo różne strony. To znaczy to nie było wówczas jakąś taką domeną narodowej prawicy, tylko powiedziałbym, że to było czynione z różnych stron, przede wszystkim przez historyków, ale nie tylko. Ja myślę sobie, że we współczesnej Polsce żaden historyk nie został tak wnikliwie pod względem metodologicznym prześwietlony jak Jan Tomasz Gross. I oczywiście to było prześwietlanie w bardzo konkretnej funkcji, by móc zakwestionować treść jego książki. Inną taką strategią, o czym wspomniałeś Marcinie, był ten marzec 68 roku i taka opowieść o tym, że w ten sposób Jan Tomasz Gross ten marzec odreagowuje i to jest jakaś jego forma przepracowywania. A w zasadzie to zemsty trochę, bo ten wątek takiej żydowskiej zemsty na łamach różnych czasopism także był odtwarzany. Ale niestety w późniejszych dyskusjach, już post factum debaty jedwabieńskiej, w tym duchu wypowiadali się także inni, w tym także Władysław Bartoszewski, który pisał o traumie marca Jana Tomasza Grossa i to, że trzeba go zrozumieć, że on pisze z tej perspektywy. Więc to nie jest jakaś też taka figura, która jest własnością, jakiejś tutaj właściwością jakiejś jednej strony. Znaczy mam wrażenie, że faktycznie tych strategii, by oddalić to, co Gross powiedział i w zasadzie wszystko to, co zostało powiedziane i tego Grossa jak takiego dżina zagnać po prostu z powrotem do butelki, to jest taka praktyka od Jedwabnego, czy od debaty jedwabieńskiej, rozłożona na lata. I to tak tytułem tego, o czym wyście tutaj zdążyli przed momentem powiedzieć. Ja też nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć o jakby nic więcej, wykraczając poza badania Michała Bilewicza, socjologów, sondaży opinii społecznej, tego, co pisze Antoni Sułek na temat takiej recepcji. Ale generalnie to wszystko układa się w bardzo smutną całość, to znaczy to się układa w taką całość, że z czasem dochodzi tylko do coraz większego odrzucenia tej wiedzy, wyparcia i zaprzeczenia i im bardziej od tego jedwabnego, od debaty jedwabieńskiej się oddalamy, tym to zaprzeczenie i wyparcie jest silniejsze. Ale ja nie rozpatrywałbym tych badań opinii społecznej w oderwaniu od tego, co dzieje się w przestrzeni debaty publicznej w Polsce, tylko jakby jak najbardziej chciałbym to połączyć i tutaj wydaje mi się, że istotne jest połączenie tego z tą drugą częścią, czy z tym twoim drugim pytaniem, a mianowicie tym, w jaki sposób to zostało, nie wiem, spolityzowane, czy zostało wpisane w ramy jakiejś polityki historycznej. Ja tutaj chyba jestem bardziej pesymistyczny, to znaczy jakby oczywiście nie powiem, i nie chociaż kusi mnie postawienie takiej tezy, że te wybory z 2005 roku były czymś, co można by było trochę nazwać takim backlash vote w kontekście jedwabnego, dlatego że jeżeli pożegnamy się z taką opowieścią, że to przyszedł straszny PiS i po prostu nas zjadł i że to za sprawą PiSu nastąpiły pewne przekształcenia w polityce historycznej, przy czym oczywiście one zostały, te rozmaite działania zostały silnie zradykalizowane. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale przecież to wszystko zaczyna się jeszcze w toku debaty jedwabieńskiej, kiedy pojawiają się pierwsze teksty, które mają charakter odrzucenia, wyparcia, a zarazem kształtowania pewnych takich zrębów tej polityki historycznej opartej na odrzuceniu pedagogiki wstydu, ufundowania patriotyzmu afirmatywnego, pożegnania się z patriotyzmem krytycznym. Nagle w okamgnieniu chłopcami do bicia staje się Jan Józef Lipski, Jan Błoński i jakby ten katalog osób i nazwisk jest poszerzony. Robią to subtelni intelektualiści, którzy w tamtym czasie stanowią zaplecze intelektualne nowego obozu władzy i oni jakby to, że PiS wpisuje w ramy swojego programu wyborczego nowy patriotyzm, politykę historyczną i tak dalej, to nie dzieje się bez przyczyny. Natomiast to się naprawdę zaczyna zdecydowanie wcześniej. I tutaj wydaje mi się, o czym ty piszesz w swojej książce, a o czym ja teraz próbuję napisać dużą książkę, to jest jakby kwestia rozpatrzenia wszystkiego, co się dzieje po Jedwabnym w kontekście pewnego backlashu, który następuje po debacie jedwabieńskiej, który jest rozłożony na lata, ma swoje różne postaci, swoje różne kanały dystrybucji, jest jakby taką praktyką bardzo multidyskursywną, powiedziałbym. I to się dzieje jakby w różnych przestrzeniach i na różnych płaszczyznach. Tam naprawdę wystarczy się przyjrzeć nie tylko jakby temu, co się dzieje powiedzmy w ikonosferze, konfliktom o pomniki, całej że tak powiem, przeniesieniu sprawiedliwych do centrum debaty i ustanowieniu ich główną reprezentacją postaw narodu polskiego podczas zagłady, ale jakby to wszystkie inne praktyki, które moglibyśmy tutaj opisać, jeżeli będzie czas w dyskusji, to oczywiście chętnie o tym wspomnę, jakby również z praktykami absolutnie natury instytucjonalnej, to znaczy wprowadzaniu zapisów o karaniu za pomówienie dobrego imienia narodu polskiego. To się dzieje w różnych przestrzeniach i to też jest ciekawe. Ja mam wrażenie, że tutaj też doszło do pewnego takiego, do takiej zmiany układu pól, to znaczy, że pewne rzeczy, które kiedyś można było powiedzieć gdzieś na marginesie, które nie mieściły się w centrum debaty publicznej, w absolutnym mainstreamie, one dziś do tego mainstreamu w zupełności przynależą. No to są wszystkie wypowiedzi, nie wiem, ministra Anny Zalewskiej, prezydenta Dudy, no można tutaj cały taki katalog takich wszystkich kandydatów, w zasadzie kilku kandydatów na stanowisko prezesa IPN-u, wypowiedzi szefa Biura Nauk Historycznych IPN-u, wypowiedzi przewodniczącego, prezesa, przepraszam, IPN-u. Jakby tutaj można tego mnożyć. To jakby nie...
Trzeba przypomnieć, pamiętacie państwo Annę Zalewską, która zapytana o Jedwabne?
Tak, tyle tylko.
I 7 razy, było 7 pytań, na sobie przypominam, i ani razu nie była w stanie wykrztusić się.
Przy czym Monika Olejnik, wejdę w słowo, prowadząc dyskusję z kandydatami na stanowisko prezydenta, także formułuje pytanie w taki sposób, że można z niego wywnioskować, że my tak naprawdę nic nie wiemy, co się w tym Jedwabnym wydarzyło. Więc to nie jest jakby kwestia, jakby to jest wspólna robota tkana bardzo, bardzo, bardzo różnymi siłami i dość mozolnie.
Kto to robi? Kto jest odpowiedzialny?
A ja bym powiedział w ten sposób, to znaczy za to jest odpowiedzialna, są nieprzepracowane pewne wzory kultury polskiej, które nie zostały w ogóle dotknięte, powiedziałbym, w trakcie debaty jedwabieńskiej, która została w zasadzie, ona trudno ją w ogóle uznać za zakończoną, ja się tutaj z koleżanką w zupełności zgadzam, bo tak na dobrą sprawę, najgorszy z efektów Jedwabnego, jeżeli miałbym to w ten sposób nazwać, to jest taki, że to nowe imię Holokaustu, to Jedwabne jako nowe imię Holokaustu, zostało sprowadzone do tego, że po prostu margines, występny, zdemoralizowany, okropny tłum i motłoch, to były też pojęcia, którymi się posługiwali historycy, dokonał tej wielkiej zbrodni. I w zasadzie to byli albo jacyś ludzie luźni, albo to byli ludzie reprezentujący jakąś tłuszczę, margines i tak dalej, i tak dalej. To pozwoliło Sylwii Hutnik powiedzieć miasto, to Żegota, wieś to Jedwabne, jakby pokazując pewne procesy, które w międzyczasie się dokonały. Natomiast nie dotknięto tak na dobrą sprawę tego, co działo się w tej polskiej kulturze, to znaczy jakby jakie są sprężyny tej kultury, jaka jest rola elit i tak dalej, i tak dalej. Długo by o tym pewnie można było rozmawiać. I skąd ci ludzie się wzięli, bo oni się nie wzięli z Marsa. I to w zasadzie jakby nie zostało w trakcie tej debaty ruszone. Natomiast został bardzo mocno nadwyrężony taki polski idiom narodowo-martyrologiczny i jakby takie przekonanie, że wprawdzie, że jesteśmy tym narodem, który nie wydał tych quislingów, petenów i w ogóle i nie kolaborował. I w ogóle ta oddolna kolaboracja ma postać tej po prostu chłopskiej tłuszczy co najwyżej, jeżeli w ogóle. Natomiast kiedy Gross mówi, bo dla mnie jest ważna jednak to, o czym też piszesz, że ten taki jest moment zwrotny, to znaczy, że kiedy Gross pisze to, co pisze w tym tekście dla Project Syndicate i to zostaje opublikowane, to nagle okazuje się, że tak naprawdę nie ma żadnych badań, które by w miarodajny sposób potwierdzały bądź zaprzeczały.
Są.
Ale wtedy, kiedy toczy się dyskusja, pamiętam, wielu historyków mówi, że nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, ilu tak naprawdę Niemców podczas okupacji, nie mówię na frontach, tak, zabili Polacy. Ale wówczas, tam i wtedy nagle wszyscy wiedzą, że Gross się pomylił, że Gross mówi nieprawdę. Dlaczego? To znaczy dlatego, że to się po prostu jakby nie mieści, to jest jakby uderzenie w jakieś takie sanctus sanctorum polskiej tożsamości narodowej, że oto jakby można w ogóle coś takiego powiedzieć. I nie ma wówczas, w tamtym momencie, bo pamiętam teksty historyków, którzy bronią, znaczy krytykują Gross, bo tak na dobrą sprawę ten moment tamtej dyskusji doskonale pokazał, że Gross zyskał, że tak powiem, cięgi ze wszystkich możliwych stron, to znaczy jakby jego, myślę, osamotnienie w tej tezie. Tekst Jana Grabowskiego był jednym z nielicznych tekstów, jeżeli nie zupełnie odosobnionym, gdzie Grabowski próbuje jednak powiedzieć, że w sumie, mimo tego, że Gross przecież każde swoje zdanie obudowuje, nadaje zakładkę, dodaje i mówi, że w sumie nawet dodajmy jeszcze tyle, a dodajmy jeszcze tyle. Ale nagle okazało się, że w ogóle czegoś takiego dla takiej tezy w pewnym sensie nie ma miejsca. I to też była dla mnie jakby taki probierz, jakiś taki dowód takiej pracy, też tego backlashu, który trwa, a dziś powiedziałbym, że trwa w najlepsze.
Dobrze? Można?
Bardzo proszę.
O, dziękuję. Ja tutaj chciałam jeszcze nawiązać do tego, o czym mówiłeś w sprawie artykułu dla Project Syndicate. Co istotniejsze było, on był przetłumaczony i opublikowany w Die Welt, czyli no w niemieckim medium, ale tutaj zadziałało też to, o czym Marcin, ty mówiłeś w innej sytuacji, że to był komunikat Grossa wystosowany do zagranicznego czytelnika. I też tutaj wydaje mi się, że to zadziałało tak silnie, że no, krytyka Grossa przyszła z wielu stron. Po pierwsze, bardzo silna teza sformułowana w dwóch, trzech zdaniach, w jednym akapicie, nie rozwinięta, a druga, że to był komunikat, który poszedł na zewnątrz. My mamy inny dyskurs debaty takiej skierowanej do wewnątrz, gdzie bardziej jesteśmy krytyczni wobec siebie, wobec pewnych wielkich pojęć, naród, polskość, i inny jest ten dyskurs zewnętrzny. I tutaj, jak ty mówiłeś, że w kontakcie z obcokrajowcami też inaczej przedstawiasz często debatę.
Wtedy byłem dumny, że taka debata się toczy. Tak?
No jakiś rodzaj, tak.
Jakie są publikacje.
No ale to jest taki troszkę, to jest taki trochę argument wizerunkowy, że jednak w Polsce dzieje się coś bezprecedensowego. Natomiast też... To nie dotyczy wielu tutaj głównych postaci zabierających głos w tej debacie. Ja tutaj podawałam w mojej książce na przykład Adama Michnika, inaczej formułującego przekaz w debacie wewnętrznej polskiej, a inaczej zabierającego głos na temat książek Grossa i jego roli, kiedy ten przekaz był kierowany na przykład do czytelnika, niemieckiego. Więc tutaj też taki filtr, czy taka trochę samocenzura wizerunkowa, wydaje mi się,
jednym zdaniem chciałbym, to znaczy ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że te dwa dyskursy wewnętrzne skierowane do wewnątrz i na zewnątrz, że one są jakoś odseparowane, oddzielone i tak dalej. To znaczy jakby taki prosty dowód na to jest, wydaje mi się, taki, że po pierwsze ten taki polski świr wizerunkowy o to co o nas powie zagranica, jest czymś, co absolutnie determinuje kształt dyskusji w Polsce, tego, co się
tak,
dzieje.
Nie tylko dyskusji historycznych.
Nie tylko dyskusji historycznych, ale też w trakcie debaty jedwabieńskiej i po niej ten wątek, że ona się toczy w momencie przystępowania Polski do Unii Europejskiej. Jak polskie społeczeństwo zdało egzamin z tej dyskusji? Czy jak my przepracowaliśmy trudną przeszłość na tle innych krajów? To znaczy, jakby ten świr wizerunkowy, jak go sobie tak tu umownie nazwałem, on jest czymś bardzo powszechnym. I to znowuż to nie jest tak, że to tylko jakaś reduta dobrego imienia działa i prześwietla, tylko ja pamiętam, że wtedy też Paweł Śpiewak napisał w Kulturze Liberalnej tekst, który zaczyna się od tego, że Jan Tomasz Gross złożył donos na Polaków. To znaczy, jakby to nie jest margines, tylko to dzieje się w centrum i to nie są osobne jakieś takie dla mnie sfery, debata wewnętrzna i debata na zewnątrz.
Ja mogę trochę opowiedzieć Państwu, jak to wyglądało od strony wewnętrznej redakcji Gazety, w której przez wiele 23 lata w sumie pracowałem. I pamiętam pierwszą dyskusję o Jedwabnem, o książce, gdzie myśmy drukowali wtedy w gazecie gigantyczną liczbę tekstów. W zasadzie to szło albo codziennie, albo prawie codziennie. Pojawiał się nowy głos. Chociaż debata też nie zaczęła się w gazecie, ona się zaczęła w Rzeczpospolitej. Ona napisała jako pierwsza tekst. I to nie jest przypadek, tak? To znaczy, że gazeta nie chciała tego uruchamiać się, gdyby tej fali. I pamiętam taką atmosferę z kolegiów redakcyjnych wtedy sprzed tych lat kilkunastu, że no, uczestniczymy w czymś niesłychanie ważnym i przełomowym dla Polskiej jakimś rodzaju, w czymś, co jest, pokażę się tak sobie wtedy, ja to odbierałem, rodzajem zbiorowego katarzis, prawda, że pewna sprawa zostanie gruntownie przepracowana i wreszcie można jakby stanąć twarzą w twarz z prawdą i ją wziąć, zmierzyć się z nią, prawda? A nie chować się za zasłonami niewiedzy, niepamięci, braku badań, jakiś inny ten. No i ta nadzieja stopniowo się, mam wrażenie, że ta atmosfera się stopniowo rozwiewała i już atmosfera towarzysząca dyskusji nad kolejnymi książkami Grossa była inna, to znaczy towarzyszyła im raczej obawa, że on jest zbyt radykalny, że właśnie, że budzi demona w ten sposób, tak? że mówi rzeczy, które są pewnie słuszne i prawdziwe, ale stawia te sprawy za ostro. I mam wrażenie, że gdyby te teksty dzisiaj przeczytać, ja ich nie czytałem, pamiętam, to są moje wspomnienia z czasów sprzed lat, nie wiem, kilkunastu czy sprzed lat, powiedzmy 7 czy 8, kiedy się pojawiały kolejne książki, więc być może pamiętam to źle, ale miałem takie wrażenie, że wtedy właśnie raczej była atmosfera, no, pytanie, no co ten Janek znowu napisał, prawda? Po co on to robi? No, dlaczego? Nie?
Kto za tym stoi?
Nie, no nie kto za tym stoi oczywiście, tylko ale takim właśnie, że to jest przesada, że to jest dociśnięte za bardzo i wywoła reakcję odrzucenia, prawda? I teraz ja nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to były, znaczy człowiek, po pierwsze, czy tego, takiej reakcji odrzucenia można było uniknąć, stawiając sprawę w sposób mniej ostry, wątpię, ale nie wiem. A po drugie, czy to w zasadzie było do uniknięcia, tak? Znaczy, czy ta bomba w jakimś momencie nie musiała po prostu wybuchnąć, jeśli nie zdetonowałby jej Gross, to zrobiłby to kto inny, o kim byśmy teraz rozmawiali. To tyle tytułem uzupełnienia dotyczącego poziomu klimatu wewnętrznego, tego przynajmniej w jednym z mediów, które brało udział w tej debacie. Zapytamy Państwa, dobrze, o komentarze i wrażenia. Ja chciałbym jeszcze, a może sekundę, chciałbym jeszcze Marcina zapytać, jak to jest z tymi liczbami, żebyśmy to sobie wyjaśnili. Wiem, że już to wyjaśniałeś 3 razy, albo ile nie więcej, ale...
To wziął z tej mojej recenzji jego książki, gdzie napisałem, że jeśli by brać szacunki, które znamy z książek Janka Grabowskiego i Barbary Engelking, a także całego zespołu Centrum Badania nad Zagładą Żydów, to można by powiedzieć, że Polacy zabili bądź wydali więcej Żydów niż Niemców od końca tam kampanii wrześniowej, czyli od października 1939 do akcji Burza. Gross w tym tekście, o którym mówimy, który ukazał się w Die Welt, powiedział, że Polacy zabili w ogóle w czasie II wojny światowej więcej Żydów niż Niemców. Co wydaje się jednak nie znajdować pokrycia w danych żadnych. Jestem przekonany, że i to już mamy dane, że między październikiem 1939 a wiosną 1944 na pewno w kraju Polacy zabili czy wydali więcej Żydów niż Niemców. Opieram to na danych statystycznych niemieckich, które opublikował Piotr Majewski w kwartalniku historycznym. Niemcy wysyłali takie dane statystyczne prawdopodobnie do Berlina, ale także trafiły one do protektoratu Czech i Moraw. I wychodzi z nich, że około 2700 osób zginęło w tym okresie. Z tego 900, nie. Z tego 900 to są Niemcy, a reszta to są jednostki pomocnicze, na przykład Polacy jako policjanci, bądź Litwini, bądź jakieś inne jednostki pomocnicze, tak? Mając te dane, możemy chyba z całą pewnością powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że liczba ofiar tych żydowskich jest większa niż Niemców. Natomiast jeśli chodzi o całą II wojnę światową, nie ma takich danych, prawda? Nikt nie policzył tego, więc w tej wypowiedzi Gross trochę zagalopował się, jak mi się wydaje, i to też wzbudziło taką dwa, trzy zdania. No to jeśli stawia się taką mocną tezę, to jednak trzeba by ją argumentować, tak, wyargumentować.
Okay. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bardzo prosimy się przedstawić.
Nazywam się Ewa Collins, jestem z Australii i wyjechałam stąd w 1958 roku. Czy to pracuje? Aha, dobrze. Bliżej, tak. I przeczytałam książkę, zdaje się, Strach, albo nie pamiętam, albo Sąsiadów. I chciałam zapytać się trzy pytania, jeżeli to nie za dużo. Pierwsze, z tego co ja rozumiałam, to Gross twierdził, że 1500 Polaków było zabitych. Ja mówię teraz o okresie powojennym, kiedy oni wracali do swoich mieszkań. I chciałam spytać się, czy jego cyfry, czy jego statystyka była sprawdzona przez wiarygodnych ludzi? Pierwsze pytanie. A drugie to, że on zaczął tą całą debatę i mówić na ten nieprzyjemny temat, czy to doprowadziło, przypuśćmy, do, czy to miało wpływ na szkolnictwo, gdzie te rzeczy są dyskutowane w szkole? I trzecia rzecz, jeżeli, przepraszam, mogę wsadzić, czy ktoś wiarygodny sprawdził, no to już powiedziałam, jego cyfry, jego statystykę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O cyfry zapytamy Marcina chyba znowu, prawda?
Tak, znaczy...
No ale...
Nie. To są prawdopodobnie, z tego co znamy z materiałów MBP, a także żydowskich z okresu powojennego, na pewno zginęło 650. Co, tak. Natomiast całkiem niewykluczone, powiedziałem, mówię o Englu, który badał to. Natomiast ja podaję w swojej książce, że to jest około 800. Czy to będzie 900 czy około 1000, no to możemy się pewnie sprzeczać.
Ale czy jest różnica między 1000 a 1500? To znaczy, czemu w sensie.
No w każdym razie chyba nie było to 1500. No tyle ci mogę powiedzieć, tak? Raczej bym myślał, że około 800-900 niż 1500. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, ja kilka razy miałem spotkanie w różnych szkołach, także przy okazji tematu żydowskiego. I Jeśli mówimy tutaj o przepracowaniu, ja nie bardzo wiem, co to, jak to zdefiniować socjologicznie, przepracowanie. Nie wiem, co to znaczy tak naprawdę. Natomiast jeśli widać jakiś efekt tych debat, to jak my historycy spotykaliśmy się z młodzieżą czy na tego typu spotkaniach, to zawsze było grono bardzo agresywnych dyskutantów, którzy zarzucali najgorsze rzeczy Grossowi, czy nam nieprawdę, nam historykom. Ostatnie spotkania, jakie miałem w ciągu powiedzmy 2-3 lat, już ani w szkołach, ani podczas tego typu różnego debat, spotkań, już z taką agresją, jaka była na początku lat 2000, już się rzadziej spotykam, albo prawie w ogóle. Być może. To jest dobra interpretacja.
Jest to dobra puenta. O szkołach, tak? Czy o... Dobrze, bardzo proszę.
Otóż w swoim czasie, Alina Cała, w swoim czasie brałam udział w analizie podręczników. To były te podręczniki wydane, no, funkcjonujące między 2007 a 2015, no i siłą rzeczy do dzisiaj jeszcze, bo nie ma nowych. Jedwabne jest wspomniane w dwóch podręcznikach i w trzecim w materiałach do ćwiczeń, przy czym w tych materiałach do ćwiczeń każą się ustosunkować do jedwabnego, o którym w całym podręczniku, ani w całym tym zeszycie do ćwiczeń nie ma ani słowa. No i to tyle a propos. Jeszcze chciałabym dodać jedno, że Cobos starannie robił badania opinii publicznej w trakcie tej dyskusji po Jedwabnym, to znaczy po sąsiadach, i później jeszcze rok i 2 lata później. No i się okazało, że odpowiedzi takich typu, że to znaczy tam były tak kilka sprytnych odpowiedzi, ale między innymi kto bardziej cierpiał, czy Żydzi, czy Polacy w czasie wojny. I drugie pytanie, czy Polacy wystarczająco pomagali Żydom. I te pierwsze badania podczas debaty i tuż po niej pokazywały, że to znaczy w obu wypadkach było, to znaczy Polacy cierpieli tak samo jak Żydzi i to było najczęściej, czyli tak było 50-50. Natomiast, znaczy najwięcej było odpowiedzi, że tak samo jak Żydzi i że Polacy zrobili wystarczająco, z tym, że już 2 lata później ten odsetek ludzi, którzy uważali, że Polacy zrobili wystarczająco, był znacznie wyższy. To znaczy, ja nie pamiętam cyfr, ale to było powyżej 60%. I to jest zresztą też, trzeba powiązać, że tak powiem, z naturalnym procesem demograficznym. To znaczy, że odchodzą już, czy odeszli świadkowie. Czyli ci, co to, bo w podręcznikach nigdy nie było o czymś tak, o Jedwabnym, o Kielcach, czy ten było tylko te pół strony na temat powstania w getcie warszawskim. I w związku z tym cała historia o szmalcowników, o szmalcownikach, o mordowaniu ukrywających się i tak dalej, to była taka historia szeptana, przekazywana w przekazie osobistym. I to pokolenie, które mogło szeptać, już odeszło. Więc już w tej chwili jedynym źródłem wiedzy są właśnie prasa, telewizja i tak dalej. A one po prostu, no, zwyciężyła ta, powiedziałabym, wygładzona wersja historii Czas honoru. Gdzie, nawiasem mówiąc, to taka mała dygresja, jest bardzo piękny wątek jeden, malutki, gdzie właściwie się zamienia rolę Żydów i Polaków. To znaczy rolę Żydów w katów Polaków. I to jest wątek rodziny mieszanej polsko-żydowskiej, którzy są z wyznania katolikami, zostali zamknięci w getcie i jakiś Żyd ich szantażuje. No, czyli Żyd jest szmalcownikiem, a biedni Polacy zamknięci w getcie cierpią z tego powodu. I to jest taki przykład właśnie podejścia do tego. Ja bym chciała jeszcze jedno powiedzieć, że już jak się dorwałam do głosu, że właśnie cały ten temat trzeba brać pod uwagę na przestrzeni całej historii powojennej, która jeżeli chodzi o Żydów, to jest taką walką między, powiedziałabym, obolałą pamięcią, mówię o Polakach, a próbami wyparcia czy wyrzucenia. I no, w tym wyparciu, wyrzuceniu, zapomnieniu kryje się też całe to kłębowisko nieczystych sumień. No, w końcu nie jest przypadkiem tego to, że jak od razu w 1989 roku przez całą prowincję przeszedł taka fobia pod hasłem wrócą Żydzi, nas wyrzucą z domów na bruk. No, przecież w tym widać, ile było tego poczucia, że jednak jak myśmy zasiedlili te żydowskie domy, to może to nie było całkiem no, do końca moralnie czyste, tak bym powiedziała.
Dziękuję. Bardzo zachęcam do zadawania pytań autorce książki zwłaszcza.
Ja chciałem Państwu zadać jedno pytanie. Wiedząc o całej ułomności tej debaty, która się odbyła, czy nie uważacie Państwo, że lepiej jest, że ona się odbyła, a nie, że te tematy byłyby nadal przemilczane? Czyli taka ułomna debata, nawet debata, która się czasami sprowadzała do posądzania drugiej strony nieczystej intencje, jest lepsza, aniżeli milczenie.
Sekundka, dobrze? To może to jest pytanie do autorki.
Myślę, że też tutaj dołączam, ale okay, tak. Bardzo dziękuję za to pytanie. Powiedziałabym, że tak, że lepiej, że ona się odbyła, ale tutaj jeszcze wracając do wcześniejszego pytania, które tylko tak no, nie wybrzmiało w całości. Być może mogłaby być trochę inaczej poprowadzona, ale wydaje mi się, że gdyby się ona rozpoczęła dzisiaj, w 2017 roku, miałaby jeszcze bardziej brutalny i jeszcze bardziej destrukcyjny przebieg. Więc właściwie całe szczęście być może, że się odbyła kilkanaście lat temu, kiedy też tym jeszcze dominującym kanałem komunikacji nie był aż tak bardzo internet. Sytuacja była inna, polityczna. To dzisiaj można wszystko powiedzieć i dzisiaj karierę robi kategoria postprawdy. Oczywiście ona się pojawiła wcześniej, to zjawisko, ale dzisiaj już trudno jest jakby przejść wokół niego obojętnie. Natomiast, więc tak, bym powiedziała, że tak, że warto, że ona się odbyła mimo swoich ułomności, bo no z uwagi jednak na jej moralny ciężar i z uwagi na kwestie poznania prawdy, ale pewien taki szokowy charakter, no tutaj mówi się o tej strategii Grossa jako o terapii szokowej, no nie zadziałał, bo jeżeli to był dla historyków, tak, jeżeli tutaj, jak było już wspomniane, był to szok dla historyków, to czymże ta wiedza była dla szerokiego odbiorcy? Tutaj nieporównywalnie mogło być to większe oddziaływanie, a Gross też w sposób bezkompromisowy, zwłaszcza w tym pierwszym etapie debaty, on też zmienił swój sposób wypowiadania się przy okazji Złotych Żniw. Ale to nie było ważne, bo już miał przyklejoną etykietkę skandalisty. Wydaje mi się, że tutaj operowanie w tym pierwszym etapie jednak tymi kategoriami bardzo mocnymi narodu, odpowiedzialności zbiorowej, dużymi takimi kwantyfikatorami, no, zadziałało w sposób bardzo blokujący. I tutaj pani wspomniała badania prowadzone przy wszystkich trzech odsłonach tej debaty. Tak, trzeba było czekać, zawsze ta wiedza gdzieś później była odsuwana z książek Grossa. W przypadku debaty o Złotych Żniwach nie trzeba było czekać 2 lat, żeby zauważyć zmianę w tych badaniach, tylko to, co było prowadzone w pierwszym bodaj miesiącu toczenia się debaty i w jej trzecim miesiącu już pokazywało, że pewna wiedza o postępowaniu Polaków wobec Żydów i o takim właśnie tutaj kalkulowaniu wzajemnych krzywd, no z tej debaty zupełnie się nie przebija, raczej nawet wygrywają te interpretacje obronne.
Ja nie jestem pewien niestety, czy pan ma rację w ogóle, to znaczy, że czy mam wrażenie, że odrzucenie obcego jest tak silne, że odrzucenie obcego jest tak silne, że nawet w sytuacji takiego spersonalizowanego bardzo cierpienia kogoś, kto nie przynależy do własnej grupy, ono to cierpienie jest, nie ma mowy ani o empatii, ani o jakimkolwiek. Znaczy, że te mechanizmy nie działają, że one działają bardziej w obrębie grupy niestety, tak? Takiej wyobrażonej grupy, tak powiedzmy. Panowie, wiem, ale jeszcze chcieliście, czy debata była potrzebna, czy nie? Tu padło pytanie. Chciałem się zapytać, czy chcielibyście... Dobrze. Pan był pierwszy. Bardzo proszę.
Tutaj jest... Rafał Moszkowski się nazywam. Tutaj była mowa tak o książkach, właśnie książce Grossa, tak przede wszystkim tej pierwszej książce i o Jedwabnem, jako tym miejscu właśnie, które on opisywał, ale właściwie to nie pojawiło się, znaczy może to jest oczywiste, że Jedwabne to jest bardzo niewielka część problemu, że to jest około, nie wiem, procenta albo właściwie to nie wiem, jak mała część problemu, jeśli chodzi o liczbę ofiar. I właściwie w świadomości no, tych, co w ogóle się czymkolwiek interesują, no to jest to Jedwabne i Kielce. Natomiast to wszystko pomiędzy, czyli znacznie więcej różnych morderstw i ofiar, no samo Jedwabne, jeśli chodzi o takie wydarzenia typu Jedwabne, to było ich tam w tym okresie i na tym terenie było ich więcej. Ale właściwie zostało to Jedwabne i no, tym łatwiej jest to traktować jako coś oderwanego, jakiś pojedynczy przypadek. Nie ma tu jakiegoś wzorca, bo ludzie nie wiedzą o tym, jak było. No i chciałem wrócić do tych liczb, że tutaj pan Zaremba mówił o tych stratach niemieckich między wrześniem, październikiem, a burzą rzędu tysięcy, tam, czy nawet poniżej 1000 samych Niemców. No burza to też chyba było, no, nie wiem, najwyżej parę tysięcy osób, żołnierzy niemieckich zabitych przez Polaków. A początek wojny, no, w kampanii wrześniowej, ja nie pamiętam teraz tych liczb, ale czy to było paręnaście tysięcy strat niemieckich? No więc w sumie to jest może 20 tysięcy, 25. No więc natomiast ilu było tych Żydów zabitych przez Polaków, to te badania ciągle jeszcze trwają, ale dane sprzed kilku lat ostrożnie wypowiadane przez historyków to jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, no raczej 50 niż 20. Więc myślę, że Gross liczbowo się nie myli, chociaż... Dane jeszcze ciągle nie są zbyt dokładne.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Stanisław Obirek. Ja mam do pani pytanie. Nie czytałem jeszcze książki, ale już mnie ona bardzo ciekawi, ta niechciana debata. Ja przypominam sobie po Jedwabnem taki dramatyczny akt pokutny Episkopatu Polski w Kościele Wszystkich Świętych. Obecność znikoma przedstawicieli Kościoła w samym Jedwabnem, No i taki właśnie, jeśli ta niechciana debata, by ją odnieść do Kościoła, to bardzo niechciana, bym powiedział. Czy pani poświęca jakiś rozdział tej sprawie? Czy tam się pojawiają właśnie nazwiska, jak Alina przypomina, ksiądz Lemański, Boniecki, jako ci wybitni księża, którzy właśnie ratują twarz Kościoła, a co z tą jakieś 20 tysięcy, nie wiem ilu jest księży w Polsce, ale dużo, tak? Biskupów też kilkuset. Co ci panowie w tym czasie robili?
Dziękuję za pytanie. Niestety nie poświęcam osobnego rozdziału tutaj głosowi Kościoła i to jest na pewno też słabość tej książki, chociaż wspominam o kilku tutaj wątkach z tym związanych. Wydaje mi się, że również udział Kościoła jest w tej debacie, no, należy potraktować jako rodzaj porażki, jeżeli chodzi tutaj zwłaszcza o to, co widzieliśmy w jakimś takim głównym nurcie debaty. Bo jest oczywiście środowisko Tygodnika Powszechnego, czy Więzi, czy innych czasopism lokowanych bardziej po tej stronie liberalnej, ale ich widoczność w debacie publicznej jest bardzo znikoma. To, co jest w nich publikowane, rzadko staje się potem punktem do polemik, do odniesienia w takim głównym nurcie, z którym obcuje większość publiczności. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to zaniechanie możliwego szerokiego udziału w pierwszej odsłonie debaty, czyli debaty wokół sąsiadów, nazywanej debatą wokół Jedwabnego i tak też ramowanej czy etykietowanej, sprawiło, że potem w kolejnych odsłonach pojawiło się większe przyzwolenie na tą najbardziej radykalną retorykę, która nierzadko w bardzo instrumentalny sposób do wątków chrześcijańskich się odwoływała i do takich przednowoczesnych wręcz antyżydowskich uprzedzeń. Ale powiedziałabym, że właśnie czasami brak zabrania mocnego głosu jest w stanie zmienić debatę. I tutaj po tej stronie bym widziała zaniechanie czy klęskę Kościoła, bo później to pole nie było już za bardzo do odzyskania.
Znaczy, to mi się wydaje, że to jest jakiś taki fundamentalny wątek w kraju, w którym no, ten Kościół katolicki sprawuje jakiś taki rząd dusz, a głos Kościoła katolickiego na dobrą sprawę, a w zasadzie myślę tutaj o hierarchach, już nie mówię tylko o jakimś stanowisku episkopatu, no był w każdej z tych dyskusji kompletnie nieobecny, albo w każdym razie możemy na palcach jednej ręki policzyć głosy, które jakkolwiek dałoby się zakwalifikować jako głosy ważne i odważne. To znaczy myślę tutaj, i to w zasadzie te nazwiska padają, księdza Lemańskiego, księdza Stanisława Musiała. No tak mi się wydaje, to znaczy no nie wiem, czy jest za dużo przy jednej dłoni tych palców, wątpię. Natomiast ja bym raczej powiedział o czymś takim jak działania zupełnie w odwrotną stronę. Dla mnie, przyznam szczerze, że to nabożeństwo było pewnym takim aktem bardzo rytualnym, symbolicznym, natomiast nie mającym większego przełożenia na jakby ani na kształt debaty, ani na jakiś taki kształt świadomości, bo to gdzie indziej się powinno dziać. Natomiast przypomnę, o czym ostatnio zresztą mówiłem tutaj w innym gremium, że przecież, no, o ile dobrze pamiętam, to dawno nie mieliśmy do czynienia z taką próbą cenzury z urzędu, kiedy ksiądz Stanisław Dziwisz pisze list do wydawnictwa Znak, łajając wydawcę za wydanie strachu, że to w ogóle po prostu prostu katolickie wydawnictwa powinny się zastanowić dobrze nad tym, co wydają. No ja sobie też przypominam wypowiedzi Józefa Glempa z czasu debaty jedwabińskiej wcześniejszych szereg, kiedy on naprawdę, jakby chociażby klisza Żydo komuny była w jego retoryce czymś absolutnie na porządku dziennym. To znaczy to było w publicznych wystąpieniach. Stąd też myślę, że to bardzo ważne pytanie, ale też jakby ważna sprawa takiego zupełnie zaniechania. No, a dziś to mam wrażenie, że wygląda tylko i wyłącznie jeszcze gorzej.
Dziękuję. Już.
Chciałam powiedzieć, dlaczego uważam, że nie można matematycznie polegać na wypowiedziach pana Tomasza Grossa. Słyszałam debatę w Krytyce Politycznej, w której to debacie Jan Tomasz Gross, posługując się notatkami od Jana Grabowskiego, przedstawiał te liczby. I moim zdaniem, umysłu ścisłego, ja nie odnoszę się w ogóle do kwestii, czy Polacy mordowali Żydów i czy ich zamordowali więcej niż Niemców, bo w to nie wchodzę. Mówię tylko, jak on przedstawiał liczby. Dla mnie to jest w ogóle... Ja uznałam, że nie uwierzę w żadną liczbę podawaną przez historyka, bo nie ma pojęcia o matematyce i jest z tego dumny na ogół. Otóż był tam taki przykład, że policję granatową rozliczano z ilości kul i na podstawie tych kul wystrzelonych można oszacować, ilu było Żydów zamordowanych przy okazji likwidacji getta przez siły polskie. No i była taka powiedź, że no a jak wystrzelono 300 kul, to znaczy, że ile osób poległo? No więcej niż 300, bo resztę doszlachtowano siekierami. No przepraszam bardzo, to nie jest żadne wyliczenie, tylko to są jakieś iluzje. Ja przyjmę to jako osoba, znaczy członek tego narodu, że moi współobywatele kiedyś popełniali zbrodnie i posypię głowę popiołem. Tylko to nie można w ten sposób przedstawiać liczb. Druga kwestia była taka, weźmy miasteczko w Ciechanowskim, które liczyło tylu a tylu mieszkańców, czy tylu a tylu mieszkańców żydowskich, zamordowano, no ilu ich zamordowano w czasie likwidacji? No liczmy, że 10%, a na pewno więcej. Nie było żadnego uzasadnienia, dlaczego akurat 10%. Kolejna rzecz. No a takich miasteczek to likwidowanych gett było tyle, a tyle to pomnóżmy przez to. No tak się nie da robić wyliczeń rzetelnych. I teraz odnoszę się do innego wykładu, który się odbył tutaj, profesora Antoniego Sułka, który badał, jak wyglądały stosunki, powiedzmy, żydowskie na jego terenie, który powiedział, że ma jakieś tam swoje wyniki, których absolutnie nie można ekstrapolować na inną okolicę. Więc z przykrością stwierdzę, że chociaż na pewno Polacy mordowali Żydów w czasie wojny, nigdy się nie dowiemy, ilu ich było. Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, ale teraz umknęło mi to z emocji.
Dziękuję. Marcin, czy chciałbyś się odnieść do sposobu szacowania?
Ja chciałem skończyć ten wątek, bo to nie jest temat naszej debaty, tak? Od razu powiem, że Gross był pionierem. I to trzeba pamiętać. Znaczy, jego książka była pionierska, a jeśli jest książką pionierską, no to miała prawo mieć jakieś swoje błędy, jakieś wady. No bo on się poruszał w taki terra incognita, prawda? Późniejsze badania pod kierunkiem Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka opisały, co się wydarzyło w regionie. I to oczywiście nie było tylko Jedwabne. Tak, Wąsocz, Radziłów, w sumie 20 miejscowości, gdzie doszło do pogromów, czy raczej, to jest złe słowo, eksterminacji ludności żydowskiej przez Polaków. Natomiast wracając do liczb, kończąc to i proszę o wybaczenie, że nie będę tego ciągnął. My mamy dosyć dobre obliczenia robione przez Barbarę Engelking dotyczące tylko powiatów wiejskich między 1942 a 1944 rokiem i ona podaje, że to jest na pewno co najmniej 2700 osób, z tym, że pamiętajmy, że większość tych osób nie została zamordowana, tylko wydana. Jeśli dołączymy do tego to, co się działo na terenie regionu łomżyńskiego, białostockiego, jeśli dołączymy do tego to, co się działo w miastach, tak, a ona nie badała, zespół Centrum Badań nad Zagładą Żydą bada też miasta najróżniejszego rodzaju, to spokojnie przekroczymy tę liczbę 900 osób, jeśli chodzi o Niemców. Oczywiście to są tylko obliczenia liczby. To ja nie budował tu jakiejś wielkiej teorii na tej podstawie, ale to nie jest tak, że historycy lekceważą sobie liczby i nie traktują ich poważnie.
Dobrze, dziękujemy pani bardzo. Bardzo proszę, tutaj jeszcze głos.
Katarzyna Marczewska, ja bym chciała wrócić do tego wątku kościoła, dlatego że zarówno w tej debacie jedwabieńskiej, jak i w głosie kościoła, znaczy Gross w ogóle bardzo mało mówi o roli kościoła. Tak jakby ta rola Kościoła w całej tej historii, w zagładzie Żydów w czasie wojny, bardzo ostrożnie była poruszana, ten temat. Właściwie on tak po tym się prześlizgiwano. Nie ma dostępu do archiwów, ale są badania Joanny Tokarskiej-Bakir. Ona je robiła, znaczy ja nie mówię o statystykach, ja nie mówię o osobach, ja mówię o roli Kościoła jako w tworzeniu atmosfery, w przyzwoleniu i nie tylko w przyzwoleniu, w inspiracji pewnych postaw. Dlatego, że nie zapominajmy o modlitwie, która jeszcze wtedy obowiązywała, o perfidnych Żydach, o których się mówiło, o tym, że do pewnego czasu Żydzi byli tymi, którzy zamordowali Pana Jezusa. I to było aktualne w czasie wojny przecież. I Kościół w tej chwili, no powiedzmy, że nie jest w całości kontynuatorem Soboru Watykańskiego i linii Jana XXIII, to jest delikatnie powiedziane. I powiedzmy, że polski Kościół tak jakby jak w soczewce skupia w sobie te postawy społeczeństwa. To znaczy z jednej strony kształtuje, z drugiej strony skupia w sobie te postawy i procent, powiedzmy, przedstawicieli Kościoła, którzy w sprawie Jedwabnego zajęli takie stanowisko, że rzeczywiście jest jakaś odpowiedzialność Polaków za to, a nie zamietli wszystko pod dywan. Mniej więcej odzwierciedla procent Polaków, którzy uważają, że w sprawie Jedwabnego jest w ogóle o czym mówić, a nie, że Polacy zawsze byli szlachetni. I również tak samo jak jest ten dyskurs o sprawiedliwych, którzy głównie, Polacy, którzy głównie w czasie wojny ratowali Żydów, zapomina się o tym, że ci sprawiedliwi po wojnie zupełnie się nie kwapili do tego, żeby się do tego przyznawać. I w tej chwili tutaj w tym muzeum był taki program przywracania pamięci o sprawiedliwych, bo po prostu nikt o nich nie wiedział na ogół i nawet nie występowano o medale sprawiedliwych, bo się ludzie bali. Tak samo, jeżeli chodzi o Kościół, to jest taki dyskurs na temat męczeństwa księży, ukrywania dzieci w klasztorach, wydaje mi się, że są takie badania, które mówią o tym, jak się zachowywali księża w miejscowościach, w których odbywały się pogromy czy masowe mordy. I w niektórych wypadkach, w pojedynczych wypadkach, miejscowi księża zapobiegali tym mordom. Ale ich zdecydowana postawa, nie pamiętam w tej chwili nazwy miejscowości, było coś takiego. Ale w każdym razie, tak samo jak Kościół w tej chwili nie zabiera, pojedyncze są takie wypowiedzi, nie zabiera zdecydowanego stanowiska w sprawie kryzysu uchodźczego, prawda? Tak samo wówczas Kościół nie zajął zdecydowanego stanowiska w kwestii żydowskiej, prawda? I tak samo jak Polacy mają nieprzepracowaną kwestię odpowiedzialności za śmierć części swoich współobywateli, tak samo Kościół nie przepracował kwestii swojej odpowiedzialności za antysemityzm.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym chciał trochę tytułem podsumowania naszego spotkania zadać wam pytanie wybiegające w przyszłość, to znaczy o możliwość, o ciąg dalszy tej debaty, co się będzie działo, jaka jest... Czy to jest coś, co może zostać przepracowane i na czym to przepracowanie mogłoby polegać? Z mojej perspektywy krajem, który to przepracowanie ma za sobą, są w dużym stopniu Niemcy, gdzie pomniki dotyczące Holokaustu są niesłychanie eksponowane, gdzie ta sprawa jest omawiana w programach szkolnych bardzo gruntownie. Więc i tu rozumiem, że to jest kwestia jakichś działań instytucjonalnych, tak? Że jest bardzo świadoma, konsekwentna wola polityczna tam, żeby tą sprawę zamknąć i mieć ją przepracowaną właśnie. Prawda? Więc teraz, jak wam się wydaje, czy to jest, w którym kierunku pójdzie ta debata w Polsce? Bardzo proszę, zacznijmy od autorki.
Bardzo trudne pytanie, ale zaczęłabym od tego, że wydaje mi się, że kategoria przepracowania, która też tutaj wcześniej już padła, ona strasznie stała się wyświechtana i już kilkukrotnie ogłoszono przepracowanie pamięci polsko-żydowskiej w trakcie tej debaty, a dzisiaj pytamy o to, w którym ona może pójść kierunku i oczekując być może jakiegoś mniej brutalnego czy mniej destrukcyjnego, więc w jakiś sposób jest to puste hasło. Wydaje mi się, że tutaj, żebyśmy mogli mówić o wejściu w jakiś nowy i rozumiem niejałowy etap tej dyskusji, to trzeba byłoby na pewno do niej zachęcić tych, którzy są zniechęceni czy niezainteresowani, tych, którzy nie czytali książek Grossa i także właśnie młodsze pokolenie. I raczej nie szeroka debata. Nie wydaje mi się, że ja bardzo, rozpoczynając moje badania, bardzo podchodziłam tak idealistycznie, jak się później okazało, naiwnie do samej idei debaty publicznej. Myślałam, że będę zajmować się wielkimi problemami, bardzo ważnymi tutaj pojęciami i głosami elit. Natomiast no, debata, tak jak tutaj wspominany już Michał Bilewicz w swoich badaniach powtarza, że prawda nie wyzwala, tak samo debata publiczna nie tłumaczy, nie oswaja, nie uszlachetnia, nie w niewielkim stopniu uwrażliwia, więc być może rozbicie jej na takie małe debaty, niepubliczne, spotkania czy ze świadkami, czy z osobami, które są w stanie zapośredniczyć to doświadczenie, być może jest tutaj jedynym takim wyjściem, ale na bardzo niewielką skalę, tak? Nie na skalę ogólnospołeczną, tylko taką, powiedziałabym, dosyć incydentalną. Właściwie, a jeżeli chodzi o debatę publiczną, to być może byłoby lepiej, gdybyśmy teraz na jakiś czas zamilkli wokół kwestii pamięci polsko-żydowskiej i wrócili do niej w innym momencie, bo chyba już zbyt wiele zostało powiedziane. Może nie wszystkie słowa, nie wszystkie argumenty powinny były paść. Może zbyt podziały zbyt głębokie się pojawiły, kiedy nie można powiedzieć czegoś przekraczającego biało-czarny podział i nie można się nie opowiedzieć po jednej ze stronie, bo zostanie się automatycznie zakwalifikowanej do strony przeciwnej, więc być może potrzeba trochę czasu i wtedy moglibyśmy do tego tematu wrócić. Z Grossem czy bez Grossa, nie wiem. Tutaj się pojawiają też różne głosy właśnie komentatorów. No. Ale temat na pewno jest niewyczerpany. Tutaj państwo też wskazali kilka wątków, które nie zostały w pełny sposób też podjęte w debacie publicznej.
No, ja mam trochę wrażenie, że ta debata będzie się odbywała w ten sposób, że Grossowi się odbierze order, a potem się go skaże jeszcze za jakoś, albo wytoczy mu się proces, prawda? Ponieważ czym na przykład pan Świrski wytoczył proces z oskarżenia prywatnego przynajmniej, co już jest, zdaje się...
Zapisałem opinię, bo mnie prokurator prosił w Katowicach. W związku z tym tam jakieś śledztwo, jak rozumiem...
W sprawie czego? Znieważenia narodu?
Znieważenia, tak. Po tej wypowiedzi w Die Welt. Więc to nie trzeba już chyba ruszać, bo to już, jak rozumiem, się toczy.
I co będzie dalej?
Nie wiem. Poproszono mnie tylko o opinię, nic więcej.
A co napisali?
Nieładnie z twojej strony, że w ogóle zadajesz takie pytanie. Oczywiste, co napisałem. Natomiast historyk nie jest od tego, żeby odpowiadać, jak będzie w przyszłości. Tylko zadaję pytania odnośnie przeszłości. Ja powiem, że jestem, ale niemniej powiem, że jestem optymistą. Po pierwsze, warunkiem sine qua non jest odejście Anny Zalewskiej z Ministerstwa Oświaty. Co do tego nie mam wątpliwości.
Kiedyś nastąpi, chociaż z przyczyn naturalnych.
Tak. Po drugie, optymistą jestem także z tego względu, że widziałem, co się dzieje w Kielcach. Przywołam tutaj nazwisko Bogdana Białka, który zorganizował takie centrum spotkań polsko-żydowskich na ulicy Plant. Nie wiem, czy państwo tam byli. Podejrzewam, że gdyby zapytać tylko mieszkańców Kielc na temat relacji polsko-żydowskich, to odpowiedzi mogły być jednak inne. Tam w tym centrum on organizował spotkania z młodzieżą. Sam chodził do do szkół, tych wykładów miał co niemiarę, prawda? I to jest tylko moje wrażenie, to są moje oczekiwania, ale na tym przykładzie widać właśnie takich spotkań, takiej pracy u podstaw, że coś można zrobić i można tą historię opowiadać. I być może ma to jakiś taki wymiar właśnie przepracowania, że do, przynajmniej do tego młodego pokolenia w Kielcach coś dociera, tak? Bo tych spotkań naprawdę było chyba już setki i tych wystaw, i tych różnych eventów, które on organizował, marszy na przykład. W związku z tym ja bym patrzył tak optymistycznie w przyszłość, że ta obsesja niewinności, o której mówił Piotr, to ciągłe udowadnianie, że to myśmy za Polskę, tak, i pokazywanie jak u mrożka na naszą wypite zęby, prawda, że to się skończy, że będzie znowu jakiś Gombrowicz czy Mrożek, prawda, który tą naszą obsesję będzie piętnował i ośmieszał, tak, i że takimi drobnymi krokami, tak jak ta książka, i to, co robi Bogdan Białek, że to jakoś, może nie radykalnie, nie od razu, ale w tam dłuższej perspektywie czasowej zmieni tą optykę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, może powinniśmy się tutaj odnieść do sprawy niemieckiej, a mianowicie do debaty, która też była podobna, a mianowicie między książkami Goldhagena a Browninga. Przypomnę, Goldhagen, jego teza była taka, że wszyscy Niemcy z mlekiem matki wypili antysemityzm, tak? A Browning pokazywał na złożoność sytuacji, także na antysemityzm. Ta debata w Niemczech odbywała się oczywiście na innych zasadach. Tam nikt nie walił Goldhagena zarzutami, że nie ma warsztatu albo, nie wiem, psychologizował w tak brutalny i chamski sposób, jak to było w przypadku Grossa. Ale tam ona się także toczyła, prawda? I to jest jakiś spór na temat tego, co się wydarzyło w Polsce między rokiem 1939 a 1945, czy 1946, czy dalej, prawda? Ważną książkę, ważne wyjaśnienie zaproponował Tim Snyder, prawda? Który także pokazywał, że to była po prostu czarna dziura w ta okupowana Polska w okresie okupacji, tak? I zadziałały także jakieś mechanizmy systemowe. Więc myślę, że jak będziemy to porównywać do sytuacji niemieckiej, to jest trochę inaczej, tak? Ale jednak tam ta debata się toczyła i myślę, że też była jakoś interesująca i ważna.
Skoro został ten przykład niemiecki wprowadzony, to myślę sobie też, że można trochę jednak spojrzeć tak na debatę jedwabieńską jako taki okres bardzo krótkiej wrażliwości. To znaczy, że tak na dobrą sprawę wszystko to zresztą tak opisywano, prawda? Pan Karol zresztą o tym pisał w swojej książce, że ten okres był taki rozrachunkowy, chwilę trwał, że rzeczywiście pojawiło się bardzo wiele ważnych głosów, a potem dzieje się coś zupełnie innego. I niestety ja, nie będąc historykiem, mogę sobie pozwolić chyba bardziej może w takim razie na takie wykraczanie w przyszłość, ale na podstawie tego, co się działo po debacie jedwabieńskiej. To znaczy, gdyby się przyjrzeć, jaka była trajektoria wszystkich kolejnych dyskusji, to widać wyraźnie, po pierwsze, że one się toczą jakby od niechcenia. To znaczy, że to jakby nie tylko ze względu na sam temat, który jest inny i że po debacie wokół sąsiadów, no, gdzie wprowadzono pewnego rodzaju nowum, pacyfikowano przecież Grossa też w ten sposób, że on już niczego nowego nie powiedział, że to wszystko jest w jakiś sposób wtórne. Niemniej jednak tam, gdzie powiedział coś nowego, no to zawsze uważano, że to jest za daleko idące, zbyt daleko idące uogólnienie i tak dalej. Bardzo pesymistyczne wydaje mi się także to, że żadna z ważnych, poszerzających w takim razie jakby z tej perspektywy krytyków książek, które powstały pod auspicjami Centrum Badań nad Zagładą, no jakoś w Polsce nie wywołała nigdy debaty, nie wywołała żadnej w zasadzie dyskusji. I na dobrą sprawę, że tak powiem, na medialne salony Barbara Engelking, Jan Grabowski zostali wprowadzeni przy okazji Złotych Żniw, kiedy po prostu nagle pojawiali się niejako idąc trochę za Grossem. Umownie i w przenośni. Natomiast jakby mimo tego, że te wszystkie publikacje mają jakiś taki absolutny potencjał, co by jakby trochę potwierdzało to, że tak naprawdę ta obawa o tym, o to, kto i co o nas powie na Zachodzie albo poza granicami Polski w każdym razie, jest tutaj czymś absolutnie fundamentalnym. Zresztą w tych dyskusjach pojawiał się taki wątek, co będzie, jak sąsiedzi staną się neighbors, prawda? To znaczy, że w przypadku Strachu książka akurat ukazała się wcześniej w języku angielskim i ten wątek odpadł, ale przecież to spotkanie, Marcinie, o którym powiedziałeś w Instytucie Historii, ono też było trochę, z tego co pamiętam, zapisy z tej dyskusji powiązane z tym, jak sobie z tym radzić, my polscy historycy, jak mamy sobie z tym radzić, kiedy ta prawda trafi, tak, prawda? Więc nadal o tym pesymizmie powiem jeszcze coś więcej. Wydaje mi się, że też ta debata jedwabieńska, tak jak w pewnym sensie była otwarciem, i tutaj to pytanie się pojawiło, jaka jest jej wartość, czy ona była potrzebna, czy ona dobrze, że się odbyła, to ona też w jakimś sensie była zamknięciem. To znaczy, ona też była zamknięciem na problem, z mojej perspektywy, absolutnie fundamentalny, bez którego nie można pójść krok dalej. I tutaj, kiedy się pojawia nazwisko Goldhagena, to jednak nie chodzi o to, żeby zajmować się tym, co dzieje się w Polsce pomiędzy 1939 a 1945 rokiem i co Polacy robią z Żydami, tylko żeby zajmować się też tym, co robią z tym obiektem przemocy i nienawiści w przewcześniejszym okresie. Bo to, co się dzieje wówczas w latach 32, 45, 6, tak, powiedzmy umownie, jest absolutnie niezrozumiałe i nieczytelne i cały ten temat wielki współudziału Polaków w zagładzie jest jakby nie do rozpracowania, jeżeli nie przyjrzymy się temu, jak wynikają procesy wykluczenia i definiowania obiektu kolektywnej przemocy w Polsce doby lat wojny. I w tym kontekście, o czym powiedziałaś, jakby to takie zdefiniowanie tej dyskusji w kontekście winy zbiorowej, odpowiedzialności, ono zostało jakby absolutnie w debacie jedwabieńskim źle ustawione. Ja kojarzę z tej debaty jeden raptem tekst, w którym ktoś próbuje pokazać, o co tak naprawdę w tej winie kolektywnej chodzi, jakby jaki to jest problem dla jakiejś polskiej, powiedzmy, zbiorowości. To jest tekst Tomasza Żukowskiego opublikowany na łamach Bez dogmatu. Więc Bez dogmatu, no wiemy, jaki ma status mniej więcej, kto to pismo czytuje. Ale on tam napisał bardzo, mam wrażenie, istotną i ważną rzecz. To znaczy, że tutaj naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my mówili o winie bezpośrednich sprawców, tylko żebyśmy my mówili o winie społeczeństwa, które wytworzyło pewien język, które definiuje w pewien sposób obiekt tej przemocy i mówili o wspólnocie, która ten język wytwarza, która jest jego nośnikiem i która tym językiem się posługuje. To znaczy, że gdyby nie ten język, gdyby nie lokalne elity, które się tym językiem posługują i które go podrzucają, to możliwe, że ten współudział wyglądałby zupełnie inaczej. I że problem podstawowy polega na tym, że ten język będący nośnikiem pewnych wzorów kultury, on absolutnie nie został rozpracowany, wykorzeniony, dotknięty, naruszony jakkolwiek. I to jest wielka porażka debaty jedwabieńskiej, bo mam wrażenie, że przy jej okazji, a także później, można było próbować to robić. No ale wszyscy wtedy zajmowali się liczeniem szkieletów, zajmowaniem się, jak jest pojemna stodoła i mniej więcej tego rodzaju wątkami. Znaczy, ja celowo ironizuję, bo mam wrażenie, że właśnie takie różne wątki w tej debacie miały taki charakter pewnych tematów zastępczych, to znaczy takich, które odwracały uwagę od sedna sprawy. Jakby dla mnie zasługą tej debaty niewątpliwą jest to, że oczywiście, że to jedwabne dziś trochę funkcjonuje jako taka metonimia tego współudziału w zagładzie i że ono trochę się stało jakby... Ja dzisiaj nie potrafię traktować kategorii jedwabne jako jednego miasta, tylko właśnie to, o czym pan powiedział, że to jest jakby taki trochę symbol współudziału i kilkudziesięciu pogromów i innych form aktów przemocy i współudziału w ludobójstwie po stronie polskiej.
A dla ilu osób to jest właśnie taka metonimia, a dla ilu jest to jednak pewien punkt, który też pozwoli trochę zneutralizować, tak, tę wiedzę właśnie o całym procesie historycznym.
Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Wam dziękuję za udział w debacie, a Państwu dziękuję za pytania i cierpliwość. Dziękuję.